Chciałem przeczytać na początek fragment z Księgi Joba i w ogóle będą dwa fragmenty dzisiaj z Księgi Joba. Pierwszy będzie z rozdziału 33. 33 rozdział, wersety 14 do 22. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie w nocnym widzeniu i głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Zmaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Zazwyczaj Księgę Joba rozumiemy, czy tak się traktuje Księgę Joba, jak coś, co jest takie trudne i coś, co niespecjalnie się chce czytać, bo mało w tym zwycięstwa, mało w tym radości i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem wam powiedzieć, że właśnie przez kilka dni ostatnich Pan Bóg smagał mnie na łożu. Dreszczem, dosłownie, ustawicznie w moich kościach. Było dosłowne coś takiego. I jest taki fragment psalmu, który mówi, że ręka ciąży Pańska nad człowiekiem. I przez kilka dni najpierw miałem coś takiego, co się chyba nazywa grypą żołądkową. I to było straszne. Powiem wam, że tyle, ile się nazywali imienia Pańskiego w czasie tego cierpienia, to się dawno nie nazywałem. I naprawdę zaświadczam wam, że nie było to wzywanie nadaremne. To było naprawdę trudne. Jak wstałem z łóżka, bo mi się skończyło to dostałem postrzał. I mieliśmy jechać do sklepu i po prostu zgiąłem się i nie mogłem się wyprostować. I to jest straszny ból. Straszny ból. I to mnie trzymało tak ze dwie doby. I zacząłem wreszcie się modlić i też prosić Boga. Mówię, Panie, jeżeli Ty chcesz, żebym ja tu dzisiaj był na tym nabożeństwie, to po prostu musisz coś zrobić. Żebym ja się mógł wyprostować i żeby mnie przestało tak strasznie boleć. Dzisiaj nie boli mnie nic. Najwyraźniej Pan chciał, żebym tu był. Ale jest coś takiego w naszym życiu, jak dopuszczenie przez Boga rzeczy trudnych po to właśnie, żeby mówić do naszych uszu. I chcę wam powiedzieć, że to jest z jego strony wielka łaska. To nie jest z jego strony przejaw wrogości. To nie jest z naszej strony przejaw słabej wiary. To nie jest tak, że nagle diabeł przyjął kontrolę i Bóg po prostu przestał w ogóle kontrolować sytuację i wiedzieć, co się dzieje. I to wcale nie jest tak, że zawsze należy gromić. Bo możemy próbować gromić Ducha Świętego w tych sytuacjach, ponieważ to Pan Bóg chce coś do nas powiedzieć. I jest w tym bardzo konsekwentny. Kiedy tak leżałem i wzywałem imienia Pańskiego i tak cierpiałem, to w momencie, kiedy mnie już trochę ulżyło, to zacząłem się po prostu zastanawiać, Panie, o co Ci chodzi? Dlaczego? I przypomniał mi się Job, przypomniała mi się ta księga, przypomniały mi się właśnie te wersety, te słowa, kiedy Bóg mówi, że smaga człowieka na łożu boleści, żeby go uchronić od pychy. I żeby do człowieka dotarło to, co do niego nie dociera, jak to się mówi, po dobroci. I naprawdę Bóg jest wielce łaskawy że On to robi. I chcę wam powiedzieć, że dobrze jest sobie zdać sprawę z tego, że całe nasze życie jest w Jego ręku. Że w Jego ręku jest nasz duch, w Jego ręku jest nasza dusza i w Jego ręku jest nasze ciało. I bywa tak, że należy tym ciałem właśnie w całości poddać się temu, co Bóg robi, jeżeli się zrozumie, że to pochodzi od Niego. Że to jest z Jego dopuszczenia. I teraz tylko jest pytanie, czy nastawimy uszu, czy nie nastawimy uszu. Na to, co chce nam powiedzieć. Teraz jak się modliliśmy tutaj, to tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą. To jest do rozeznania dla nas, dla was. Czy przypadkiem nie jest tak, że jak ciało choruje, w sensie Kościoła, w sensie społeczności, to również należy nastawić uszu i zapytać się, Panie, co się dzieje? O co chodzi? O co chodzi? Bo również do społeczności mówi Bóg przez proroka Izajasza, mówi całe ciało chore. Mówi, w co jeszcze mam was bić, żebyście wreszcie zrozumieli, że powinniście pokutować? W co jeszcze mam was bić? Ciało pełne sińców, a wy dalej myślicie, że wszystko jest w porządku, a wy dalej nie chcecie słuchać. I bywa, że również czasem nad tym trzeba się zastanowić. Po prostu ucha nastawić i Boga posłuchać. I tak to było ze mną i tak to bywa w ogóle. Chciałem teraz przejść do rozdziału 36 i przeczytać wersety od pierwszego, czy właśnie nie od pierwszego, od 5 do 26. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. To są niesamowite słowa. Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Zobaczcie. Bóg według naszego myślenia, według ludzkiego myślenia, to miałby prawo pogardzić. Bo kimżeż my jesteśmy? Kimże my jesteśmy? A jednak nikogo, kto jest w Jego stworzeniu, kto jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo, nikogo tak nie traktuje. I nawet jeżeli zadaje ból, bo musi, to też nie robi tego z pogardą. On jest potężny nie tylko siłą, ale również sercem. I właśnie dlatego nikim nie gardzi, że jest potężny sercem. Dlatego wtedy, kiedy Paweł prześladował Kościół i wtedy, kiedy Bóg mógł go po prostu zetrzeć na proch, przecież to nie jest dla Boga żaden problem. Mnie utkwiło w pamięci to zdanie, które Jezus powiedział do Pawła w momencie, kiedy go powalił na ziemię. Pamiętacie to zdanie? On mu zadał krótkie, proste pytanie. Dlaczego mnie prześladujesz? I właściwie Bóg, który jest potężny, ale nikim nie gardzi, czasem potrafi nas przyprawić o ból, a następnie powiedzieć nam proste, krótkie zdanie i zadać nam pytanie, dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mnie nie słuchasz? Dlaczego jesteś daleko ode mnie? Dlaczego twoje usta są blisko, a twoje serce jest daleko? Czasami potrafi to powiedzieć nawet i do Kościoła. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego wasze usta są tak blisko, wasze serce jest tak daleko? Dlaczego nie chcecie słuchać? Ale nie gardzi nami przy tym wszystkim. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu. Wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni. A gdy są skuci w pęta, schowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Wiecie, człowiek ten cielesny, ta nasza tak zwana cielesność, to ciało, o którym Paweł mówi, że jest coś takiego w nim, co się nazywa zakonem ciała. Coś takiego, co powoduje, że on chciałby dobrze i ma zawsze dobrą wolę, ale jakoś mu nie wychodzi. I że ma skłonność do tego, żeby czynić zło. To jest każdy z nas. I Bóg czasami musi nam po prostu nas położyć do łóżka albo skuć więzami nędzy i wtedy wyjawia nam nasze występki, że się wzmogły. Dlatego, że ten cielesny człowiek jest twardy jak diament. Nie wiem, czy czasem nie dochodzicie do tego wniosku, jak twardy jest cielesny człowiek. Jak Bóg musi nad nim pracować, żeby go zmiękczyć, po to, żeby go nie musieć złamać. I człowiek znowu pokutuje, czasem we łzach, a potem znowu wraca ten twardy człowiek. I Bóg nad nami tak pracuje i pracuje i pracuje. I łaska z jego strony, że on po prostu tej pracy nie porzuca, że w pewnym momencie nie mówi, a już mam tego dość. To jest beznadziejne. Tak nie jest. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu wraz z królami, sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni. To jest kwestia wieczności. Na zawsze są wywyższeni. I chce, żebyśmy żyli, Pan chce, żebyśmy żyli w sposób sprawiedliwy. Ja teraz przejdę na chwilkę do objawienia, dlatego że Pan Jezus mówi dokładnie to samo do Kościoła. Trzeci rozdział objawienia. Wersety 19-22. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Zwycięzcy, dokładnie to, co u Joba. I ci, którzy będą siedzieli na tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. No i tak się składa, że w tej sytuacji klamka jest po naszej stronie. I to, co my bardzo często używamy w ramach ewangelizacji, tak naprawdę jest do Kościoła. I tak naprawdę niestety Pan Jezus bywa wystawiany po prostu przed drzwi, wystawiany za drzwi, jak to się mówi, i tam stoi, tam puka i tam czeka, aż wreszcie Mu otworzymy. I różne rzeczy Bóg robi, żeby nas skłonić do tego, żebyśmy tą klamkę nacisnęli, ale nas do tego nigdy nie zmusi. On do nas będzie przemawiał raz i drugi, ale wtedy go nie słuchamy często. A kiedy w końcu nie dociera do nas jego cichy głos, wtedy zacznie mówić głośniej. A jeśli nie dociera ten głośniejszy, wtedy z łaski Twojej potrafi nas położyć do łóżka. Potrafi złożyć takie okoliczności stworzyć w naszym życiu, że jesteśmy ściskani jak w imadle. I kiedy jesteśmy ściskani jak w imadle, to będzie dalej o tym, czego nie powinniśmy robić, a co powinniśmy robić. Bo On nam otwiera ucho dla przestrogi. Jeśli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach, lecz jeśli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. To nie jest kwestia rozkoszy i takich rzeczy, które są materialne. Jeśli usłuchają i poddadzą się, to będą mieli rozkosz przebywania z Panem. Będą mieli. Jeżeli ich rozkoszą będzie rzeczywiście Pan, a nie rzeczy, które są ze świata, a nie coś, co jest inne niż Pan. To będą mieli szczęście przez przebywania z Bogiem. To jest dla nas szczęście, to są dla nas rozkosze. Jeżeli nie usłuchają, giną od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. To też ich dusza umiera w kwiecie wieku. Kończą swe życie wśród nierządników świątyni. A więc my, którzy nie jesteśmy bezbożni, powinniśmy wołać o pomoc, kiedy nas wiąże, bo ma powód. I nie powinniśmy wołać o pomoc wyłącznie dlatego, żeby nam ulżyło. Bo jeżeli nasze życie jest w Jego rękach, to znaczy, że to, co się dzieje, ma swój cel, ma swój sens. I ja wołałem, żeby mi ulżyło, bo mnie strasznie bolało. I owszem, Bóg to rozumie. Dlaczego to rozumie? Dlatego, że był w ciele. I wszystko przeżył to, co my, z wyjątkiem grzechu. Dlatego możemy i powinniśmy ufnie przystąpić do tronu łaski. Hebrajczyków 4,15. Ufnie przystąpić do tronu łaski, bo ten, który nas zna, był tutaj i wie, co to znaczy cierpieć w ciele. I jeżeli cierpimy, jeżeli nas Pan Bóg już położy, to owszem, On rozumie, że cierpimy w ciele i dobrze by było mówić: Panie, dobrze, przestań, będę słuchał, przestań, żeby mnie nie bolało, bo chcę słuchać. Tylko nigdy Boga nie oszukujmy w ten sposób, żeby najpierw powiedzieć, że będę słuchał, a jak nam ulży, to po prostu odwrócić się od Niego. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Werset 15. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Otóż Bóg potrafi nas przez cierpienie wyprowadzić na wolność. Tam, gdzie nie ma ciasnoty, bośmy sobie sami zacieśnili wszystko. Bośmy doprowadzili sami do tego, że się wszystko skurczyło i jest nam ciasno. A Bóg nas chce wyprowadzić na wolność, tylko na Jego warunkach. Chce nam otworzyć uszy przez utrapienie. Dlatego trzeba Go błogosławić, nawet wtedy, kiedy do tego utrapienia dopuszcza, jeżeli rzeczywiście otwiera nam uszy. Nie wolno z góry oskarżać o to diabła i stwierdzać, że cierpienie jest dla nas rzeczą, która kompletnie nam się nigdy nie należy, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest nieporozumienie. Bo nas chce wyrywać z paszczy niedoli na wolną przestrzeń. Lecz jeśli w pełni sądzisz jak bezbożny, to cię sąd i prawo pochwycą. Nie sądźmy jak bezbożni, nie oceniajmy jak bezbożni sytuacji, w której jesteśmy. Nie sądźmy również innych ludzi, tak jak sądzą bezbożni. Nie sądźmy według własnych miar. Bo Pan Jezus powiedział: nie sądź, żebyś nie był sądzony. Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to po prostu nie zacznijmy się gniewać na Boga, nie zacznijmy Mu urągać, dlatego że właśnie to jest od Niego przejaw dobroci. Czy twój krzyk wyprowadzi cię z niedoli, albo wszystkie twoje choćby jak napięte wysiłki? Nie tęskni za nocą, że ludy porwą się ze swoich miejsc. Strzeż się, abyś się nie zwracał ku niegodziwości, gdyż z powodu niej znosisz cierpienie. Oto Bóg jest wzniosły w tym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? I to jest właśnie to, że Bóg nas wychowuje. A nie powinniśmy się w tej sytuacji zwracać ku niegodziwości. Żebyśmy przypadkiem nie zrobili czegoś takiego jak przeklinanie. To jest to, co żona Joba mu radziła, prawda? Przeklnij Boga. Przeklnij Boga. I on wtedy to jej powiedział: kobieto, nie rozumiesz w ogóle, co mówisz. Jeżeli dobre przyjmujemy od Boga, to dlaczego nie mamy przyjmować złego? Tak? Bóg dał i wziął i niech imię Jego będzie błogosławione. I słowa tego człowieka to są słowa, które są o lata świetlne do przodu w stosunku do wielu dzisiejszych wierzących. Człowiek, który nie był najprawdopodobniej w ogóle Żydem, który trochę tak piąte przez dziesiąte wiedział o Bogu, który na wszelki wypadek za swoje dzieci składał ofiary, bo miał takie, a nie inne poznanie. I który Boga jeszcze nie miał objawienia Boga takiego, jakie Bóg mu szykował. Bo go chciał właśnie wyprowadzić na wolność. Ale on coś takiego wiedział. Bo on miał jakąś świadomość, że jego życie jest w Bożym ręku. My powinniśmy mieć o wiele większą. Że nasze życie jest w Bożej dłoni. Cokolwiek się dzieje, on ma nad tym wszystkim kontrolę. On ma panowanie. To nie ludy porwą się ze swoich miejsc. To nie ludzie nas uwolnią. To nie na człowieku mamy polegać. To nie na rumakach. To nie na goleniach męża. Nie na Egipcie, jak mówi Słowo Boże. To do Pana się trzeba zwracać w tej sytuacji. Chyba, że poprosimy o wstawiennictwo naszych braci. Ale i tak cała sprawa musi zwrócić się do Boga. Jest on wychowawcą i nie ma takiego drugiego. I jeżeli tak, to jest wniosły jako Bóg swoim działaniem, którego nie zawsze musimy pojmować, ale bądźmy ufni, że po pierwsze Bóg wie, co robi, po drugie Bóg nas kocha. Jeżeli karci, to robi to dlatego, że wie, co robi. Bo kto wyznacza mu jego postępowanie i kto powie, popełniłeś zło? Nie mamy prawa powiedzieć Bogu, popełniasz zło, bo mnie boli. Ponieważ to Bóg definiuje, co jest dobre, a co jest złe. I on w tej sytuacji na przykład może stwierdzić, że to, co nas w tej chwili boli, to jest ku naszemu dobru. Ja nie mówię o tym, żeby cieszyć się zawsze z tego, że nas boli, bo nie zawsze tak jest. Pamiętacie, jak apostoł Paweł zwracał się do Boga trzykrotnie z prośbą, żeby to, co go bolało, odeszło. Mówi, trzykrotnie prosiłem Pana, żeby to odeszło ode mnie. Chociaż był to cierń w jego ciele. Ale Bóg mówił, nie, masz dosyć mojej łaski, bo tobie to się przyda. Dlaczego? Byś się z objawień zbytnio nie unosił. Myśmy ostatnio rozmawiali z żoną na ten temat. Co by było w każdym z nas, gdybyśmy na przykład przeżywali takie rzeczy jak Paweł w służbie? Gdyby na przykład ktoś został wskrzeszony z martwych dzięki naszej usłudze. Albo gdyby nasze chustki, albo nasz cień padał na kogoś i on został uzdrowiony. Wielu wierzących ludzi dzisiaj mówi, super, ależ by było świetnie, ależ chwała Boża by była. Czy my sobie w ogóle zdajemy sprawę z tego, czy jesteśmy na coś takiego gotowi? Czy wiecie, jakie serce człowieka potrafi być słabe, jak potrafi unieść się pychą w związku z tym, że na przykład ktoś został uzdrowiony? Jakie to jest trudne, jakie to jest dla nas ważne, żebyśmy wiedzieli, że tylko człowiek pokorny potrafi to wnieść i służyć dalej Bogu i nie unieść się właśnie pychą. Że to do Niego będą przychodzić? Że to On wskrzesił? Naprawdę, serce jest wodnicze. I Paweł, żeby się nie unosić zbytnio swoimi objawieniami, miał wystarczającą ilość łaski i w rozmowie z Panem Bogiem zrozumiał jedną rzecz. Że w jego słabości doskonali się Boża moc. W jego słabości fizycznej doskonali się Boża moc. I mówi, będę się chlubił uciskami, będę się chlubił tym wszystkim, co na mnie przychodzi, dlatego właśnie, że Boża moc się w tym będzie doskonalić. A Paweł był człowiekiem bardzo słabego zdrowia. To nie był jakiś gigant. Nawet mówili o nim, że ciało jego jest rakityczne, chociaż mowa mocna. Nawet ze względu na chorobę oczu zwiastował Ewangelię Galacjanom. Ale to był człowiek, który wiedział o tym, że ciało człowieka też należy do Boga i że ciało człowieka, mimo że jest słabe, to może być słabe ze względu na to, że czym Bóg wie. I teraz, jeżeli jesteśmy chorzy, módlmy się do Boga, prośmy Go o to, żeby nas uzdrowił. Tak, jak najbardziej. Ale miejmy otwarte ucho, co On nam powie. Miejmy otwarte ucho. Bo może się okazać, że nas uzdrowi, dlatego że chce, okazać swoją chwałę, swoją łaskę, swoją dobroć i jak to się mówi, nic do nas w tym momencie nie ma. Ale może się również okazać, że po prostu chce nam coś pokazać i przemówić do nas właśnie pośród cierpienia. Pamiętaj, abyś raczej wysławiał Jego działanie, które opiewali ludzie. Wszyscy ludzie wpatrywali się w nie z podziwem, chociaż człowiek widzi je tylko z daleka. Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać. Liczba Jego lat jest niezbadana. To jest coś takiego, jak mówił Zbyszek na tej ulicy, na której stał i Bóg mu powiedział, żeby go błogosławił, tak? My czasem tego nie rozumiemy i jest pytanie, czy jesteśmy w stanie Boga błogosławić w sytuacji, która kompletnie na to nie wskazuje, dlatego że co? Bo nie ma za co. Bo Bóg nie zrobił nic takiego, żebyśmy Go błogosławili. Nie zrobił? Nie zrobił, zrobił, wszystko zrobił. On zrobił takie rzeczy, że powinniśmy Go nieustannie błogosławić w każdej chwili. A nam się wydaje, że będziemy Go błogosławić, bo nas w tej chwili pobłogosławił, bo w tej chwili nam coś dał. Czyli krótko mówiąc, będziemy Go błogosławić za coś, co nam na bieżąco daje. Ostrzegam przed tym, dlatego że coś takiego, takie podejście do sprawy, to jest nic innego, jak pogańskie postrzeganie Boga. To jest nazywanie Boga Balem. Nawet nie mówiąc tego. Dlatego, że to poganie mają bożki, które mają wprowadzić deszcz, które mają dać to, dać plony, dać, nie wiem, obfite macierzyństwo. I te bożki są za to odpowiedzialne. Nasz Bóg taki nie jest. Nasz Bóg dał nam wszystko. Nasz Bóg dał nam zbawienie, dał nam życie wieczne i to jest coś, za co powinniśmy nieustannie dziękować w każdej sytuacji. A oprócz tego cała rzeczywistość jest w Jego rękach i naprawdę, jeżeli nawet jest trudno, to być może nie wiemy w tym momencie za co, ale można Boga uwielbić i nawet trzeba. Bo nie pojmujemy do końca tego, co robi, ale wiemy doskonale, że jesteśmy całkowicie w Jego rękach. Całkowicie. I niech to samo będzie dla nas powodem do błogosławieństwa w sytuacji, kiedy jest trudno. Amen.